Dzisiejsza historia zbrodni była szeroko komentowana w polskich i zagranicznych mediach, a jej sprawca jest jednym z najbardziej poszukiwanych morderców w Europie. Od tego tragicznego zdarzenia minęły zaledwie 3 lata, a policji nadal nie udało się trafić na jakikolwiek trop mogący pomóc odnaleźć zbrodniarza, żywego lub martwego. Pod osłoną nocy uciekł w ciemny las, który pochłonął go niczym piekło. Drodzy kryminałci, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka kryminalnego podcastu Oblicze zbrodni pod tytułem Znamie Kaina. Pamiętajcie, aby nie przeoczyć galerii zdjęć na końcu każdej naszej historii, która jest dostępna na kanale YouTube. Jeśli chcesz wesprzeć naszą pracę, możesz postawić nam wirtualną kawę, klikając w link znajdujący się w opisie. Dziękujemy. Borowce to malutka miejscowość, licząca zaledwie 40 domów, zewsząd otoczona lasami. Znajduje się w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Dąbrowa Zielona. Wieś zamieszkuje około 200 osób. W Borowcach nie ma szkoły, kościoła ani sklepu spożywczego. Są za to piękne krajobrazy oraz krystalicznie czyste powietrze. Tutaj, w małym piętrowym domu z czerwonej cegły, pośród bujnie rosnących krzewów, mieszka 4-osobowa rodzina. 44-letnia Justyna, pochodząca z Mikołowa wraz z mężem Januszem, który urodził się dokładnie tego samego dnia, miesiąca i roku, co jego żona. Poznali się w bardzo młodym wieku, kiedy Justyna przyjeżdżała do Borowców w odwiedziny do swojej babci. Małżeństwo ma 2 dzieci, są nimi 17-letni Kuba i 13-letni Gianni. Wybór włoskiego imienia dla najmłodszego syna nie jest fanaberią, lecz pamiątką i uhonorowaniem kraju, w którym jego rodzice pracowali przez kilka lat. Pan Janusz jest niezwykle serdecznym i ciepłym mężczyzną, lubianym i szanowanym we wsi. Jego zmarły ojciec Stanisław pełnił funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowcach. Mężczyzna odszedł z tego świata w roku 2016, mając 80 lat. 14 lat przed śmiercią pochował 60-letnią wówczas żonę Mariannę. Mieszkańcy wsi wspominają trudny charakter pana Stanisława, który często popadał w konflikty ze swoimi sąsiadami, będąc nieustępliwym i wybuchowym człowiekiem. W styczniu 2021 roku do rodzinnego domu Janusza przyjeżdża z wizytą jego brat, 52-letni Jacek. Mężczyzna mierzy 180 cm wzrostu, ma widoczną nadwagę i krótko przystrzyżone siwe włosy. Wcześniej pracował jako robotnik budowlany na terenie Niemiec, Włoch i Szwajcarii. Po wybuchu pandemii wrócił do Polski, a w marcu 2021 roku trafił na 3 miesiące do aresztu z powodu uchylania się od płacenia alimentów na 3 swoich dzieci. Po wyjściu z więzienia Jacek nie mógł wrócić do mieszkania na częstochowskim Błesznie, gdyż zajmowała je jego była partnerka. Żal mu było również pieniędzy na wynajęcie nowego lokum, więc postanowił ponownie zamieszkać z najbliższą rodziną w domu należącym do jego zmarłych rodziców, którzy nie zdążyli spisać testamentu. Mężczyzna nigdy nie narzekał na zarobki. Za granicą wykładał kafelki, posiadał motor marki Honda oraz 2 samochody. Jednym z nich był Mercedes za ponad 150 tysięcy złotych. Lubił firmowe ubrania i buty. Wśród miejscowych uchodził za człowieka, który lekką ręką wydaje pieniądze. W Polsce zarejestrował się na bezrobociu, lecz dwukrotnie odrzucił propozycję zatrudnienia przedstawione mu przez Urząd Pracy. Wspólne mieszkanie z młodszym bratem, jego żoną i dziećmi było dla Jacka bardzo komfortowe. Justyna dbała o dom. Prała, gotowała i sprzątała. Relacje mężczyzny z rodziną były początkowo udane. Janusz cieszył się, że może gościć swojego brata. Wszystko zmieniło się po powrocie Jacka z więzienia. Janusz wraz z Justyną zawiadomili policję z prośbą o eksmisję kłopotliwego familianta po tym, jak wyważył drzwi, nie mogąc znaleźć klucza. Funkcjonariusze odmówili. Mimo krewkiej natury, Jacek miał prawo przebywać w rodzinnym domu. 13-letni Gianni nie lubił wujka. Kiedy mężczyzna przebywał w jego pobliżu, chłopak czuł niepokój. Rodzice często kłócili się z Jackiem. Głównym powodem ich sprzeczek była ojcowizna. Mężczyzna, mieszkając w Borowcach, ani razu nie dołożył się do rodzinnego budżetu. Nie płacił również podatków, pracując całe życie na czarno. Justyna wraz z Januszem domagali się uregulowania spraw spadkowych tak, aby każdy z braci uzyskał należytą część majątku. Jacek się nie zgodził. Twierdził, że dom należy do niego i nie będzie go dzielił. Mężczyzna miał problemy z alkoholem, nie panował nad wybuchami agresji. Dzieci nie utrzymywały z nim kontaktu. Kobieta, z którą związał się po rozwodzie, również nie zabawiła w jego życiu długo. Przyczyną były przede wszystkim jego wulgarne i przemocowe zachowania wobec jej córki. Jacek, podobnie jak jego zmarły ojciec, miał ciężki charakter. Był despotą, szybko wpadał w gniew. Bratowa, która wręcz pedantycznie dbała o dom, szczególnie go irytowała. Po złości robił więc bałagan i rozrzucał wyprasowane przez nią rzeczy. Zastawiał samochód Janusza. Grodził basen, w którym kąpali się chłopcy. Wypuszczał za ogrodzenie psy, które błąkały się po wsi. Nie szanował zasadzonych przez Justynę kwiatów, trzepiąc swoje samochodowe dywaniki wprost na wypielęgnowane rabaty. Drażniło go niemal wszystko, a już najbardziej rodzinne szczęście brata, którego on sam nie potrafił stworzyć. Jego agresja przybierała na sile. Rodzinne awantury stały się codziennością, aż do momentu, w którym granica wytrzymałości Janusza i jego żony została przekroczona. Jacek z tyrana utrudniającego im życie stał się człowiekiem grożącym im śmiercią. Aby nie być gołosłownym, pokazał Justynie pistolet. Był 6 lipca 2021 roku, wtorek, kiedy przerażona kobieta zrobiła telefonem komórkowym zdjęcie broni i poinformowała o całym zdarzeniu swojego męża. Kolejnego dnia poszła do fotografa, aby je wywołać. Następnie wspólnie z Januszem udali się na posterunek policji. Złożyli skargę na Jacka. W piątek po południu 9 lipca Jacek wybrał się na ognisko, które zorganizował wspólnie ze znajomymi ze wsi. W tym samym czasie koleżanka Justyny odebrała z zakładu fotograficznego zdjęcie jego pistoletu. Kobiety umówiły się na sobotę. Mężczyzna tego dnia tryskał dobrym humorem. Zatem wesoło gawędził przy ognisku, objadając się swojską kiełbasą przepijaną dużą ilością wódki. Chwilę po północy wrócił do domu. Gianni rozmawiał w tym czasie ze swoją koleżanką przez internet. Kiedy usłyszał krzyki wujka oraz jego dobijanie się do drzwi, ściszył rozmowę i schował się za wersalkę. Pijany Jacek hałasował na podwórku. Na zewnątrz wyszedł Janusz. Doszło między nimi do ostrej wymiany zdań. Rozjuszony Jacek wyciągnął broń palną kaliber 7,65 i wycelował nią w brata. Strzelił do niego 7 razy. Następnie udał się w kierunku drzwi frontowych. Justyna zadzwoniła na policję 46 minut po północy. Krzyczała, płakała i błagała o pomoc. Próbowała zamknąć ganek, napierając ciałem na drzwi. Pomagał jej syn, 17-letni Jakub. Jacek wrzasnął. Będziesz następna. Kobieta wraz z nastolatkiem nie miała tyle siły, co potężny będący w szale mężczyzna. Przez niewielką szparę w drzwiach padły strzały. Kule raniły Justynę oraz Jakuba, który był chrześniakiem 52-latka. Po wszystkim Jacek uciekł za dom w stronę lasu. Przerażony Gianni wyszedł zza wersalki, otworzył okno i skoczył na zewnątrz. Biegł ile sił w nogach, a droga do wujostwa mieszkających w sąsiedztwie była wyboista i naznaczona ogromnym strachem. Chłopak czuł, że mama, tata i brat najpewniej nie żyją, a wujek w każdej chwili może wrócić, by i na nim dokonać egzekucji. 55 minut po północy dyżurny komisariatu w pobliskim Koniec Polu otrzymał kolejne zgłoszenie. Tym razem dzwoniła sąsiadka Jaworków, u których schronił się 13-latek. Pierwszy patrol policyjny pojawił się w Borowcach o godzinie 1:02. Funkcjonariusze wraz z ratownikami medycznymi weszli do domu, w którym dokonano zbrodni, o godzinie 1:13. Policjanci z Wydziału Kryminalnego dołączyli do nich o 1:25. Janusz, Justyna i Jakub zginęli na miejscu. W sobotę policja opublikowała personalia oraz wizerunek poszukiwanego. Alert rozesłano do mieszkańców trzech sąsiadujących ze sobą województw: Śląskiego, Łódzkiego i Świętokrzyskiego. Około 200 pracujących na zmianę policjantów z Wydziałów Prewencji i Kryminalnego, śledczych zwalczających cyberprzestępczość, policyjnych kontrterrorystów z Katowic, funkcjonariuszy z województw Dolnośląskiego, Małopolskiego, Łódzkiego i Świętokrzyskiego prowadziło w terenie akcję poszukiwawczą Jacka. Użyto dronów z kamerami termowizyjnymi, zaprzęgnięto do pracy jeźdźców konnych, psy służbowe, w tym tropiące i na materiały wybuchowe. Centrum mobilne poszukiwań z Komendy Głównej Policji, czyli specjalistyczny wóz, do którego trafia sygnał z urządzeń nawigacyjnych. W operacji pomagały również policjantki z Saksonii z psami rasy Bloodhound, wyszkolonymi w tropieniu na tzw. górny wiatr. We wtorek śledczy przesłuchali niemal całą wieś. Niektórzy mieszkańcy Borowiec wiedzieli, że Jacek posiada broń. Strzelał nią do ptactwa i drobnej zwierzyny. Chwalił się kolegom. Skąd ją miał? Dostał od kogoś? Odziedziczył po dziadku lub ojcu? Ukradł, kupił z nielegalnego źródła? Po raz kolejny przeszukano też dom należący do rodziny Jaworków, aby sprawdzić, czy Jacek nie przechowywał w nim dodatkowej broni, amunicji lub materiałów wybuchowych. Za mężczyzną wystawiono list gończy, europejski nakaz aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu. Komenda miejska i wojewódzka dostała kilkadziesiąt zgłoszeń, osobiście, telefonicznie i mailowo, od osób, które twierdziły, że widziały mężczyznę wyglądem przypominającego Jaworka lub wiedziały, gdzie może przebywać poszukiwany. Wszystkie rzeczone informacje zostały sprawdzone, lecz żadna z nich nie została potwierdzona. Uzyskano kilkanaście opinii biegłych z zakresu genetyki sądowej, informatyki, daktyloskopii, broni i amunicji, badań chemicznych, fonoskopii oraz badań poligraficznych. Policja przedstawiła portrety progresywne Jaworka, które zostały przygotowane przez biegłych z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Śląscy funkcjonariusze nawiązali kontakt z oficerami łącznikowymi oraz służbami krajów Unii Europejskiej. Austriackie i niemieckie służby informowały, że poszukiwany może ukrywać się w jednym z krajów niemieckojęzycznych, gdyż pracował wcześniej w Niemczech oraz Szwajcarii. Arkadiusz Andała, były policjant kryminalny oraz właściciel agencji detektywistycznej, twierdzi, że Jaworek mógł planować samobójstwo, gdyż zostawił w domu sporo gotówki. W jednym z wywiadów powiedział: samobójcy zostawiają pieniądze. Chcą zostawić po sobie ślad, dając do zrozumienia, że skończą ze sobą. Bez pieniędzy Jaworek nie jest w stanie się ukrywać tak długo. Żyjąc, wcześniej czy później zostawi po sobie jakiś ślad. On sam bez pomocy nic nie zrobi. W październiku 2023 roku w lesie we wsi Żuraw znaleziono zwłoki mężczyzny, które według śledczych mogły należeć do Jaworka. Badania genetyczne nie potwierdziły tych przypuszczeń. Przyjaciółki Justyny oraz rodzina zamordowanych mają żal do funkcjonariuszy, mówiąc: przecież policja wiedziała, do kogo jedzie. W dniu morderstwa zrobili za mało, by Jaworka schwytać. To niepojęte, że go nie złapano. Nie natrafiono na żaden trop mordercy. Przecież on się nie zapadł pod ziemię. Co zrobiły słynne saksońskie psy, które sprowadzono do poszukiwań, i sztab policjantów? Policja zakazała wstępu do lasu, ponoć pilnowali, ale raczej niezbyt dobrze. Dzień przed pogrzebem nasz wujek przyszedł z Luborczy tymi lasami. Był bardzo podobny wizualnie do Jaworka i nikt go nie wylegitymował. Tak pilnowali. Jedna z koleżanek dodaje: to zdjęcie, z którego śledczy zrobili progresję twarzy Jaworka, to było ostatnie zdjęcie, które zrobił sobie u fotografa. Mówił mu, że ma zamiar wyjechać, tylko ma jeszcze sprawę do załatwienia. Można przypuszczać, że je robił do nowych dokumentów. On żyje i ma się dobrze. Uważamy, że ktoś mu pomógł. Przyjechał po niego, może jest teraz w Austrii albo w Szwajcarii. Tam kiedyś pracował. Wiemy, że ktoś z zborowców wyjeżdżał na drugi dzień po morderstwie do Francji. Czy te tropy sprawdzono? Broni, z której strzelał, nie znaleziono. On mógł nawet kogoś zastraszyć, by mu pomógł w ucieczce. Gianni mieszka w jednym ze śląskich miast, oddalonym od zborowców o 100 kilometrów. Jego opiekunką jest pani Iwona, siostra zamordowanej Justyny. W lipcu 2021 roku przebywała wraz z mężem na wakacjach. O śmierci ich bliskich dowiedzieli się dopiero kolejnego dnia, nad ranem. Kobieta wspomina: wpadłam w panikę. Mówiłam, że mają ich ratować, ale przecież oni już nie żyli od kilku godzin. Szok i nic więcej. Ciocia przekazała, że Gianni czeka na mnie. Trzeba było się nim zaopiekować. Nie chcemy zamknięcia sprawy pod hasłem: nie ma Jacka Jaworka. Niech się w końcu wyjaśni, czy żyje, czy nie. Nawet wolałabym dowiedzieć się, że nie żyje, bo nie wyobrażam sobie stanąć z tym człowiekiem oko w oko. Pani Iwona unika mediów dla dobra Gianniego. Chcę, żeby chłopak jak najszybciej zapomniał o tym, co wydarzyło się pamiętnego lata. Pragnie, aby normalnie się rozwijał i cieszył życiem jak reszta jego rówieśników. Przez kilka miesięcy po zbrodni miał przyznaną ochronę policyjną w postaci trzech funkcjonariuszy, którzy nie odstępowali go na krok. Opiekunowie chłopca oraz on sam zdecydowali się zrezygnować z tej pieczy, gdyż byli tym zmęczeni. Mieszkańcy wsi z wielkim rozrzewnieniem mówią o rodzinie Jaworków. Zmieniła się atmosfera. Wcześniej ludzie wychodzili przed domy. Ta ulica żyła. Organizowaliśmy wiele imprez. Po morderstwie ludzie się pochowali w domach. Zginął Janusz, Justyna i Kuba, a razem z nimi coś we wsi umarło. Do dnia dzisiejszego nie odnaleziono Jacka Jaworka, ani nie natrafiono na najmniejszy ślad, który mógłby pomóc go odnaleźć. W czerwcu 2023 roku śledztwo zostało zawieszone. Policja wystosowała komunikat. Wszystkie osoby, które znają aktualne miejsce pobytu poszukiwanego mężczyzny, mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu lub które mogą mieć istotne dla śledztwa informacje, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Częstochowie pod numerem telefonu 47 858 12 55 lub numerem alarmowym 112. Rysopis poszukiwanego. Tęgiej budowy ciała, wzrost około 170 do 180 cm. Włosy krótkie, jasne, twarz owalna. W chwili zdarzenia Jacek Jaworek ubrany był w granatową koszulkę z jasnym napisem na przedniej części, granatowe spodnie jeansowe oraz szarą bluzę dresową. Po zdarzeniu poszukiwany mężczyzna mógł się przebrać. Na prawej łopatce ma widoczną przez koszulkę narośl o rozmiarze 5 do 7 cm. Uwaga! Poszukiwany może posiadać broń palną. Może próbować ucieczki, może zachowywać się agresywnie. Rzekł Bóg. Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Księga Rodzaju, rozdział 4, werset od 11 do 12. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma, w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Możecie również pozostawić po sobie ślad w formie symbolicznego komentarza. Dziękuję.